Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłat i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Ryszard Kulik, doktor psychologii, aktywista ekologiczny, klimatyczny i taki rowerzysta chyba też, bo to nie wiem, czy kiedyś się widziałem bez rowera. Ale też taki jeden z najspokojniejszych chyba ludzi, jakich znam.
O! Dzień dobry Państwu, witaj Sebastianie. Cześć.
Spotkamy się, bo wydałeś książkę o pięknym tytule Wystarczająco dobre życie. No i właśnie wydaje mi się, że ten spokój, który ci przypisałem, trochę wynika z tego, że chyba masz wystarczająco dobre życie.
Tak, myślę, że ty też.
No właśnie, zastanawiam się, czy każdy ma. Jakie to jest wystarczająco dobre życie? To jest takie, którym, bo kiedyś, będąc, nie wiem, młodym, postawiliśmy sobie jakieś cele i je spełniliśmy, albo pogodziliśmy się, że ich nie spełniliśmy, albo po prostu takie cele to powinniśmy mieć na półce gdzieś tam, na nie trzeba mi patrzeć, ale nie przejmować się nimi.
No pytasz o cele, czy mówisz o celach, a ja bym wrócił jeszcze do czegoś bardziej pierwotnego, do samych podstaw i takich potrzeb życiowych. Wystarczająco dobre życie to jest takie, które no, ma zaspokojoną tą bazę, czyli mam co zjeść, gdzie się schronić, w sensie jakiegoś mieszkania, domu, mam w co się ubrać. Nie jest mi zimno zimą. Są zaspokojone po prostu moje najbardziej podstawowe potrzeby. I to jest taki oczywisty i obowiązkowy warunek wystarczająco dobrego życia. Czyli ci, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, no, mają to do tyłu i w tym sensie no, mogą cierpieć i doznawać jakiejś traumy. Natomiast to nie dotyczy nas, raczej ludzi żyjących w tym kręgu kulturowym w Polsce w XXI wieku. Raczej te podstawowe potrzeby mamy wszyscy zaspokojone. No i teraz, jak to już jest odhaczone i na tym poziomie takim bazowym nasze życie jest wystarczająco dobre, no to możemy jakoś się realizować, właśnie dążyć do czegoś, spełnić jakieś marzenia. I oczywiście tutaj jest ogromne pole takie psychologiczne, które decyduje o tym, czy uznajemy nasze życie za wystarczająco dobre, czy nie. Jeżeli bardzo sobie wysoko ustawimy poprzeczkę, to nawet jeśli mamy w sensie takim obiektywnym dostatek, dobrostan i no, właśnie wystarczająco dobre życie, to możemy być głęboko nieszczęśliwi, bo sąsiedzi mają coś więcej, bo Taylor Swift lata prywatnym odrzutowcem, a ja nie mogę sobie pozwolić na lot samolotem na wakacje na Karaiby czy gdzieś tam. Więc to wszystko świadczy o tym, że w tej przestrzeni psychologicznej, no, gdzie się poruszamy, nawigujemy, możemy albo sobie zafundować jakiś koszmar, w sensie ciągłe poczucie niedostatku, biedy i jakiegoś zagubienia, albo po prostu uznać, że nawet nigdy nie wyjeżdżając z Katowic czy ze Śląska, doświadczając swojego życia i relacji tutaj, które buduję, ono jest już wystarczająco dobre.
Napisałeś takie zdanie, doświadczenie emocji związanych z trudem życia, z tym, jak się przed nim bronimy, jak nie chcemy, by nas bolało, to jedyna droga do uzdrowienia siebie i świata. I to jest taki rozdział nie o bólu, tylko chyba o katastrofach, tak się nazywa, przepis na katastrofę. Czy to jest tak, że żeby właśnie znaleźć ten taki wystarczająco dobre życie, to też musimy się kilka razy potknąć albo w ogóle zobaczyć też tą ciemniejszą stronę życia?
Tak, chyba tak. Właśnie wystarczająco dobre oznacza, że po drugiej stronie przyjemności, szczęścia, zadowolenia, dobrostanu jest też ból, dyskomfort, cierpienie, trud. rozczarowanie i że jedno z drugim stanowi jedność. I nie można sobie wyobrażać, że możemy mieć w życiu tylko tą jasną stronę. Więc zgoda na to, że czasami życie boli, jest też drogą do wystarczająco dobrego życia.
No to jeżeli ktoś ci na przykład powie, że miał w życiu szczęście, bo na przykład urodził się w dobrym domu, odziedziczył na przykład mieszkanie, albo jakąś dużą firmę, albo po prostu dostał dużo wsparcia od rodziny na początek, na przykład mógł od razu sobie założyć własną firmę i teraz na przykład żyje w takim spokoju, to jest też wystarczająco dobre życie?
Tak, znaczy może takie być, bo nie wiemy, jak ta osoba, przywołałeś jakieś okoliczności czy warunki zewnętrzne, natomiast nie wiemy, jak ona tego doświadcza. Znamy mnóstwo takich historii bogatych, sławnych ludzi, którzy pod tym względem urodzili się w czepku, jak się to mówi, a po prostu byli głęboko nieszczęśliwi, bo właśnie w tym obszarze psychiki, stawiania celów, realizowania i radzenia sobie z trudnościami, z przemijającym czasem, z jakimś bólem, chorobami, no po prostu nie byli w stanie tego unieść. I co z tego, że byli bogaci, jak po prostu skończyli marnie, bo też tak to się manifestowało, więc. Te warunki obiektywne, zewnętrzne są tylko punktem wyjścia, a najważniejsza gra rozgrywa się w naszej psychice i w tym, jak się ustawiamy wobec wymagań i trudów życia, które niezależnie od bogactwa i tak nas dosięgają.
To są wymagania takie społeczne, czy wymagania, które my sobie stawiamy?
To są i społeczne, i te, które my sobie stawiamy. I wydaje mi się, że nawet ważniejsze są te, które my sobie stawiamy, bo te społeczne są tylko pochodną tego, jak my sami je introjektujemy, czyli jak je przyswajamy jako własne. Więc możemy cały czas społeczeństwo, kultura, no wiesz, szefowie w pracy i okoliczności wywierają na nas jakąś presję, ale to ostatecznie od nas zależy, jak my tą presję przepuszczamy przez siebie i co z tego ostatecznie się manifestuje jako nasze wybory i nasze życie.
Czy można odnieść chyba takie wrażenie, czytając tę książkę, że chyba najlepiej to by było wyjechać na wieś, zamieszkać na wsi, trochę uciec od tego świata?
No,
Trzeba tak?
nie, właśnie, znaczy, oczywiście to jest jakaś opcja.
Tą wieś może sobie dopowiedziałem, uciec od świata, tak
Uciec od świata, nie bardzo się da uciec od
trochę.
świata, bo właśnie w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, nawet jak ktoś ucieka od świata, czy wybiera jakąś inną rzeczywistość, na przykład ma kłopoty i wyrusza w daleką podróż i myśli sobie, że zostawia ze sobą te swoje sprawy, no to jest iluzja. Znaczy, my zawsze zabieramy ze sobą siebie. Nie ma żadnych wakacji ani wolnego weekendu od siebie samego. A to tutaj się rozgrywa ta najważniejsza część tej rozgrywki, jeśli można tak nieładnie powiedzieć, o wystarczająco dobre życie. Więc ktoś może wyjechać na wieś, uciec od świata, ale dalej zostaje z sobą i może być głęboko nieszczęśliwym, mimo że te warunki zewnętrzne, obiektywne się zmieniły.
A ta praca ze sobą. Teraz powiedzmy, że jesteśmy coraz bardziej świadomi. Wiele osób diagnozuje u siebie różne schorzenia, zaczyna dbać o swój dobrostan. Dbamy o klimat. Też wiem, że jak klimat wpływa na nasze samopoczucie i jak miasta, w których żyjemy, wpływają na nasze samopoczucie, czy jest w nich hałas, czy jest w nich zieleń, czy wiele innych czynników, które na nas wpływają. Czy jest taki moment według ciebie, w którym szczególnie ludzie powinni właśnie trochę spojrzeć w siebie i poszukać tego, zracjonalizować sobie trochę te cele życiowe i to powiedzenie sobie,
Że
Tu będzie
wystarcza.
tyle, nie? Jak zrobię tyle, to.
Tak, no najczęściej to się dzieje, jak doświadczamy po prostu jakiegoś bólu i cierpienia, że to jest taki dzwonek, który się odzywa wtedy, kiedy
Czyli to
przesadzamy z
nie może
czymś.
być na przykład taki ustawowy, ustalimy dzisiaj, zgłosimy do Sejmu, że 18-latkowie albo piszący maturę muszą wypełnić jakiś diagram, kiedy będą zadowoleni. Oczywiście trochę hiperbolizuję,
Aha, no chyba to tak nie działa, nie da się tego po prostu zadekretować. To jest taki naturalny proces, który nas przywołuje do porządku
ale.
wtedy, kiedy zapominamy o czymś ważnym albo się zagalopujemy za bardzo. I to jest i o zdrowiu, i o takim dobrostanie, o higienie psychicznej, ale też o środowisku, które cały czas, podobnie jak ciało, jak nasze relacje bliscy, również środowisko komunikuje nam, czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu, czy właśnie nie przesadziliśmy w jakąś stronę. No i dzisiaj wiemy, że te sygnały są naprawdę bardzo mocne i ci, którzy ich nie biorą pod uwagę, no właściwie prowokują jeszcze większą katastrofę.
Ja nie chcę pytać o tą twoją katastrofę, ale rozumiem, że ty znalazłeś ten moment taki, w którym sobie powiedziałeś, że teraz jest dobrze.
Jak no nie pytasz o katastrofę, ale w pewnym sensie o nią pytasz. Ja nie, na szczęście nie doświadczyłem takiego, no tak jak czasami osoby uzależnione mówią, że no, osiągnęły jakieś dno i to był moment przełomowy w ich życiu, albo zachorowały, albo. Ja właściwie te moje życiowe koleje zmieniły zwrotnicę. Chyba wtedy, kiedy 30 parę lat temu udałem się na taki warsztat do pracowni na rzecz wszystkich istot. Wtedy to się nazywało Magiczny Krąg, dzisiaj to nazywamy Zgromadzeniem Wszystkich Istot. I to było spotkanie z ludźmi w takiej przestrzeni, w której bardzo wyraźnie poczułem związek z przyrodą i z tym, że ona się po prostu ma źle i że woła o jakąś uwagę i no to trochę tak jak potem znalazłem taki cytat Thich Nhat Hanha, wietnamskiego mnicha buddyjskiego, który pisał, że najważniejsza rzecz, jaką mamy do zrobienia, to usłyszeć w sobie głos płaczącej ziemi. I to jest właśnie ten moment takiego odczucia bólu świata, po którym już nic nie jest takie same jak wcześniej. I tego doświadczyłem, i to i od tego momentu no, wydaje mi się, że kroczę taką drogą, że jestem po prostu bardziej świadomy tego, co się dzieje ze środowiskiem, jakie konsekwencje mają moje decyzje. Jakoś czuję Ziemię jako po prostu swoje ciało, i to jest, może tak górnolotnie brzmi, ale no inaczej trudno mi o tym mówić właśnie. To jest po prostu jakiś taki bliski związek, który odczuwam z życiem.
Opisujesz coś tutaj, jak to nazywasz chyba przy opisie smutku, trudne emocje. I chyba najbardziej mnie zainteresował tutaj wstręt.
Wstręt.
Tak.
Tak,
Jako,
to
który chyba rzadko kiedy traktujemy jako emocje tak wprost, nie?
tak. No tak intuicyjnie może rzeczywiście, ale to jest w psychologii mamy konsensus taki naukowy, jeśli chodzi o te podstawowe grupy emocji i wśród tych pięciu podstawowych jest właśnie wstręt. On jest ewolucyjnie prawdopodobnie najstarszy, albo jest jedną z najstarszych emocjonalnych reakcji. Rzadko już może doświadczamy wstrętu, no bo to nasze życie, środowisko, w którym jesteśmy, mieszkania, domy, obiekty różne, no są po prostu czyste i wstręt jest reakcją wtedy, W stronie jest reakcją na sytuację, w której mamy kontakt z jakimiś właśnie nieczystościami, czy z wydzielinami, czy z obiektami, które się rozkładają, nieładnie pachną, czy wyglądają. I tego rzeczywiście już mamy coraz mniej. W związku z tym coraz rzadziej doświadczamy tego pierwotnego wstrętu. Ale to nie, co nie znaczy, że on się jakoś nie rozlał na inne obszary. Bo my ludzie możemy też mówić, że napawa nas wstrętem, na przykład,
Inny
czy
człowiek na przykład. Bo
tak.
ja prawdę mówiąc, jak czytałem, to mi się właśnie zdziwiłem się tym opisem, który był bardziej taki materialny, a
Pierwotny.
myślałem, że będzie pójdziesz w tą stronę taką wstrętu jednak do innych ludzi, no bo to chyba też jest jakaś próba przelania na relacje z kimś innym tego, jak odbieramy świat, tak, że nie lubimy jakichś ludzi, bo może sami mamy jakiś problem z czymś, co oni reprezentują. Czym ta książka jest?
To jest wołanie o odpuszczenie sobie i o zmiłowanie nad sobą i nad światem, bo jesteśmy pod ogromną presją, sami sobie to robimy, pod ogromną presją wymagań, które sobie stawiamy, stawiamy je innym i stawiamy je światu. I po prostu to, co widzę i to, co słyszę, jak się spotykam z ludźmi i pracuję jako psycholog cały czas z ludźmi, no to to jest. Widzę coraz więcej takich głosów, które mówią o potężnych kosztach i takich osobistych, i na poziomie ciała, związanych z różnymi zaburzeniami, chorobami, ale też z kondycją psychiczną i też ze stanem świata, ze stanem środowiska, z przyrodą, która ledwo zipie i nie jest w stanie unieść ciężaru naszych rosnących oczekiwań. Więc ta książka to jest o to, żeby trochę odpuścić i naprawdę docenić to, co już mamy i cieszyć się tym, co już jest. To jest
To jest
wielkie wyzwanie.
bardziej poradnik, to jest bardziej filozoficzna dysputa, esej. To trochę jest gadżet, bo jest ładnie wydana. Nietypowo dla tych, którzy, dla naszych słuchaczy, książka jest klejona i szyta i nie ma twardej oprawy, ani nie ma zasłoniętego tego szycia
Nie ma
właśnie.
grzbietu.
Grzbietu właśnie nie ma. Papier też jest ekologicznym.
Tak, z makulatury.
Tak, chociaż
Zależało mi na tym, żeby nie zostało wycięte żadne drzewo, żeby tą książkę wydać.
i ona jest bardzo taka przyjemna w dotyku i zastanawiam się jako co zatraktować właśnie, jako gadżet, jako poradnik, jako
Tu jest kilka wątków. Po pierwsze, to jest zasługa wydawnictwa, które uznało, że forma tej książki, projekt tej książki jako rzeczy materialnej, najlepiej, jeśli będzie odzwierciedlał jej przesłanie, jej treść. I w tym sensie ta książka jest trochę wybrakowana, w takim sensie właśnie, że nie ma grzbietu, czyli tego, co zwykle książki mają, a mimo to jest wystarczająco dobra, czyli otwiera się, nie rozpada, można ją
czytać.
czytać i no i w tym sensie to jest jakby dalej o wystarczająco dobrej książce. A jak pytasz, czy to jest poradnik, no to ja mam jakiś opór przed tym, żeby ją tak traktować. Jak już, to mówię o tym, że ta książka jest bezradnikiem, że to jest no właśnie zwrócenie uwagi na to, że nie chodzi o to, żeby mieć kolejną wskazówkę, co robić, droga redakcjo, ale co robić. No właśnie, ja w tej książce po wielokroć mówię, nic nie robić. Naprawdę, właśnie poczuj to, że jesteś bezradności, bezsilności, że nie wiesz, że nie ma nic do zrobienia, że warto usiąść, zatrzymać się i po prostu doświadczyć tego, a cała reszta przyjdzie sama. Więc w tym sensie to jest bardziej bezradnik i jednocześnie taka filozoficzna perspektywa, w której można zobaczyć swoje życie szerzej. nie tylko w takiej doczesności, w której trzeba gonić i łapać wiatr, którego się nie da złapać.
Trochę odpowiedziałeś na pytanie, które miałem jako kolejne, ale to może trochę inaczej je zadam. Czy po przeczytaniu tej książki właśnie ktoś powinien coś zrobić, czy właściwie odwrotnie, powinien nic nie zrobić? Albo zrobić mniej.
Ja tam namawiam raczej, żeby zrobić mniej, albo nawet właśnie nic nie zrobić. Właśnie to jest taki rodzaj przesłania, które pokazuje, że dobrze by było bardziej zaufać życiu. Że jak my ciągle coś robimy, ciągle coś naprawiamy, poprawiamy, udoskonalamy, to tak jakbyśmy nie ufali temu, że życie samo potrafi o siebie zadbać. Więc to jest też apel o to, żeby zostawić życie w spokoju i żeby pozwolić mu działać. Tak jak w takim zenistycznym powiedzeniu, siedzę spokojnie, nie robię nic, przychodzi wiosna, trawa rośnie sama. Naprawdę nie muszę nic zrobić, żeby trawa wyrosła na wiosnę. I jak pozwolę tylko, żeby to samo szło, no to wtedy się okazuje, że to jest w ogóle najlepszy kierunek, że mogę się z tym jakoś ułożyć bezpiecznie i nie przeszkadzać życiu w tym naturalnym, spontanicznym procesie, który jest mądry znacznie bardziej niż mnie się może wydawać swoim ograniczonym umysłem, który nie widzi całości zwykle.
To dwa wątki. Najpierw wcielę się w złośliwą osobę, która powie, że jak będziemy się stosować do takich reguł, to świat w ogóle nie pójdzie do przodu.
Świat cały czas idzie do przodu i nie, życie nigdy nie stoi w miejscu, więc to nie jest o tym, że świat nie pójdzie do przodu. Jak mówisz, nie pójdzie do przodu, to też jest pytanie, co to znaczy, że on ma iść do przodu? Co my, jak my sobie wyobrażamy ten przód? Na razie go sobie wyobrażamy jak więcej bogactwa, więcej samochodów, doskonalsze komputery, lepsze telefony. To jest ten przód.
Ale to jest więcej wiedzy, jeżeli mam dostęp.
Więcej wiedzy, jasne.
To,
ale też więcej kontroli.
Jak pojawił się internet, to pewnie pamiętasz, wszyscy mówili, a bardzo dobrze, internet, będziemy mieć dostęp do całej wiedzy we wszechświecie.
Tak, no i tak w pewnym sensie jest. To jest to lepiej, bardziej, szybciej, mocniej, więcej. I jeżeli tak myślimy, no to okej, okay, tylko zobaczmy, jakie są tego konsekwencje. A konsekwencje są takie, że prowokujemy katastrofę. Więc może to do przodu oznacza przyjrzenie się właśnie, zatrzymanie się, przyjrzenie się swojemu życiu i rozwijanie tego, co jest bardziej subtelne. Że do przodu to jest większa akceptacja siebie i świata. Większa zgoda na to, że rzeczy nie zawsze są idealne. Więcej spokoju i takiego poczucia ugruntowania i spełnienia. Może to jest dobra droga do przodu. I tego ciągle nam brakuje, im bardziej jesteśmy do przodu w tej drugiej sferze właśnie takiego oparcia na oślep. Więc jestem za tym, żeby było do przodu, ale w tych aspektach, które są no, najważniejsze dla nas i dla planety, na której żyjemy.
Jak mówiłeś o tej trawie, która tak wyrośnie, to przypomniało mi się właściwie cały kanon klasycznej literatury słowackiej. To jest nisza niesamowita, ale jeżeli ktoś sięgnie przynajmniej jedną, dwie albo trzy jakieś powieści, to zauważ, że większość takiej klasycznej literatury słowackiej opiera, konstrukcja tych powieści opiera się na takim bardzo prostym konstrukcie, czyli na podziale pór roku. Aha. Pory roku nadają
tak, tak.
Tempo życia bohaterów i cel tego, co mają robić. To jest trochę takie chyba coś, o czym często zapominamy, że te pory roku jednak też po coś są. I też powinniśmy trochę podnieść się, dopasowywać. Pomimo tego, że kilka dni temu mieliśmy bardzo ciepło, to jednak nadal nie mamy lata, tylko
kwiecień.
Wiosna.
Tak, to jest prawdziwa pogoda kwietniowa. Ale jak mówisz o porach roku, to może warto powiedzieć, że to jest nawiązanie do takich przyrodniczych cykli. Do tego, że przyroda ma swoje rytmy i że my ludzie się wyłamujemy z tego konstruktu, z tego schematu i wyobrażamy sobie życie jak nieustanny progres, jak taką krechę, linię, która nieustannie pnie się do przodu. A właśnie to, co mówisz o porach roku, to nas uczy, że wszystko powraca, że wszystko płynie, ale zamknięte jest właśnie w takim cyrkularnym ruchu. I to jest też o jakimś uspokojeniu i odpuszczeniu, że właśnie mamy się uczyć od tej przyrody i jakby na powrót stać się częściami tych cykli. Także to jest znalezienie swoich korzeni i osiągnięcie tego spokoju, od którego zaczęliśmy.
Wracając jeszcze do tego początku naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy o jakimś bólu i cierpieniu, które gdzieś właśnie też pomaga nam znaleźć te granice, tak jak powinniśmy na ten ból i cierpienie reagować tak bezpośrednio. To no. jest coś, co powoduje, że powinniśmy się, nie wiem, zamknąć w sobie, uciec gdzieś i przeżywać, czy właśnie stwierdzić, że musimy być lepsi albo zmienić coś w swoim życiu, albo jeszcze coś innego.
Jest i to. Znaczy, jak jest ból, cierpienie jest jakimś sygnałem, że sytuacja jest po prostu niekorzystna i w tym sensie to jest zaproszenie do działania, do zmiany. Oczywiście, jeśli ta zmiana jest możliwa, więc ja też mówię, jak cię boli, to po prostu zmień pozycję, usiądź inaczej albo wstań i pójdź gdzieś, gdzie cię nie będzie bolało. Jak chorujesz, to idź do lekarza albo lecz się. To jest jeden aspekt. I to jest naturalny proces. To jest tam, gdzie jest jakieś zaburzenie, tam jest od razu reakcja adaptacyjna, czyli szukanie jakiejś drogi wyjścia z tego. A drugi rodzaj bólu i cierpienia to jest sytuacja, w której nie możemy nic zrobić. Tak jak na przykład nam ktoś umiera i doświadczamy jakiejś straty albo jakiejś nieodwracalnej sytuacji. I wtedy to cierpienie i ból to jest rodzaj żałoby, czy pożegnania, czy żalu, który trzeba przeżyć i sobie pozwolić na to, żeby to po prostu unieść. Łatwiej to robić wtedy, kiedy jesteśmy w relacji z kimś i możemy się tym podzielić, powiedzieć o tym, po prostu poczuć się, że nie jesteśmy sami. I w tym sensie to jest o słabości i o wycofaniu się i o przyjęciu też właśnie tego trudu, którego nie da się zamieść pod dywan albo po prostu jakoś inaczej go uniknąć. Chociaż to oczywiście robimy, na przykład łykając tabletki przeciwbólowe albo biorąc jakieś leki, które znoszą, albo uzależniając się od alkoholu czy różnych innych substancji. Także próbujemy się, no, mnożymy się i dwoimy i troimy, żeby i do tego nie dopuścić, ale to jest dalej prowokowanie jakiejś kolejnej katastrofy.
Nie szukam cytatu do kolejnego pytania, ale trafiłem na inny z moich chyba ulubionych zdań w tej książce. Nasza współczesna cywilizacja uczyniła ze szczęścia prawdziwy fetysz.
Tak, to jest.
To jest.
Raz właśnie wygląda na to, że mamy obowiązek albo przymus bycia szczęśliwym. I szczęście to już nie jest coś, co się nam przydarza i coś, co jest doświadczane od tak po prostu, tylko to jest jakaś tytaniczna robota, którą mamy do wykonania po to, żeby odhaczyć kolejne punkty na długiej liście warunków, po których spełnieniu poczuje się szczęśliwy. Więc nie tędy droga. To jest właśnie ten fetysz, który pcha nas do jakiegoś biegu na oślep, na końcu którego jest przepaść.
Dalej szukam, ale chyba już mniej więcej jestem, ale to z głowy w takim razie. Bo pojawia się tutaj też wątek wiary Boga, który momentami porównujesz do, znaczy nazywasz naturą po prostu. Czy to taka sfera właśnie wiary i jakiegoś też takiego duchowego przeżywania wewnątrz jest potrzebna do tego znalezienia spokoju i wystarczającego dobrego życia?
Tak, to jest też jakiś rodzaj tęsknoty wykraczające poza naszą doczesność, widzenia siebie jako po prostu część czegoś większego, jako czegoś absolutnego, jako siły wyższej, no różnie, albo Boga, różnie to ludzie nazywają, ale to jest taka perspektywa, która przeszywa na wskroś wtedy, kiedy na przykład leżę pod rozgwieżdżonym niebem i widzę kosmos i przestrzeń, nieskończoność, ale też perspektywa śmierci i tego, że nasze życie jest skończone i że trzeba jakoś to oswoić i zrozumieć ten paradoks i fenomen, że odchodzimy, chociaż jesteśmy. Także to są właśnie takie obszary życia i takie doznania, doświadczenia, które kierują nas w stronę czegoś większego niż my sami. I to jest rozgoszczenie się w tym i jakoś bycie z tą tajemnicą, z tym nienazwanym i z tym wielkim, bycie z tym po prostu, to jest też źródło naszej mocy i spokoju.
A kiedy mówisz tutaj o wierze, to odwołujesz się do wiary katolickiej. Pojawia się Adam i Ewa, jakiś ten konstrukty, które są przedstawione w Piśmie Świętym czy Biblii. Czy to jest tak, że w przypadku takiej sfery duchowej wiary, też powinniśmy zrobić takie kilka kroków do tyłu, ten cały system wiary stał się też trochę takim systemem, takim przemysłem właściwie trochę wiary. Więcej się dzieje wokół tego, jak obchodzimy święta, niż wokół tego, co dzieje się na przykład w nas, tak? Ja pamiętam, że
Tak.
kilka lat temu rozmawiałem z, myślę, że do znalezienia jest teraz mowa gdzieś jeszcze, z Jarosławem Makowskim, obecnie radnym, ale prywatnie teologiem i filozofem. I on powiedział o czymś takim, że przyszłością wiary jest prywatyzacja wiary, czyli powrót do takich małych skupisk, które biorą te podstawy i sobie je przetwarzają tak, jak potrzebują.
Tak, dokładnie zgadzam się z tym. Z jednej strony mamy aspekt religijny, taki doktrynalny i instytucjonalny. To jest o wielkiej machinie, która działa tak jak cały ten świat. Po prostu prze naprzód i wymusza czasami przemocowo jakieś zachowania i kontroluje. A z drugiej strony mamy tą osobistą przestrzeń naszych tęsknot duchowych i doświadczenia, które nazywamy duchowością, właśnie. To jest o aspekcie duchowości, czyli to wewnętrzne przeżycie to jest o naszej duchowości. Natomiast religia, no to jest wielki konstrukt społeczny, gdzie są instytucje, ludzie i cały aparat, który może stłamsić albo jakoś zniekształcić tą tajemnicę i tą uczynić z Boga jakąś, tylko jakiś obraz, wobec którego będziemy bałwochwalczo się zachowywać. Także jestem zdecydowanie za tym, żeby wracać do tego źródła, które bije w naszym sercu i tam jest ta nić duchowego wglądu, za którą warto pójść po prostu.
To zmierzając trochę do końca, książka nazywa się Wystarczająco dobre życie, ale taką jednostką naszego życia jest chyba dzień, to jaki jest wystarczająco dobry dzień.
O, to jest super perspektywa, bo wystarczająco dobre życie to jest naprawdę wow. To jest wielki jakiś konstrukt, całe życie. Ale cała sztuka to jest dobrze przeżyć dzień, właśnie wystarczająco dobrze przeżyć dzień. I tak w pełni uważnie i świadomie i po prostu będąc w zgodzie z sobą, z innymi i ze światem. I to jest o tym, że mamy powrócić właśnie do tej perspektywy jak najbardziej przyziemnej, takiej konkretnej, do prostoty życia, do tego, że ono jest zwyczajne i jednocześnie ma w sobie wszystko, ma bogactwo, które wypełnia nas i sprawia, że no, mamy poczucie takiej kompletności. Więc no nie chciałbym tutaj zaczynać od tego, jak wstać rano z łóżka i co zjeść i dalej co robić. Chodzi o to, że to jest właśnie ta perspektywa każdego kroku, każdego mojego kroku w ciągu dnia, w ciągu każdej chwili. To jest perspektywa mojego teraz, które jest dotykiem wieczności, jest właśnie. Tam jest też ten absolut i ten wymiar duchowy. I to jest o uważności i o świadomości bycia, no już w tym, co jest doskonałe.
Nie wiem, czy teraz wypada, ale na koniec to już tak chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby, ale to może po prostu inaczej. Nie zachęcamy do kupna, ale do wejścia w posiadanie. To tak mniej
Może
konsumpcyjnie,
bardziej do
bardziej
przeczytania po
do
prostu.
przeczytania, tak.
Można
Wydawnictwo
też
Natuli
wypożyczyć, można też wypożyczyć pewnie
wydało
gdzieś w bibliotece.
książkę Ryszarda Wystarczająco dobre życie. To jest bardzo ładna książka. Nawet nie jest wystarczająco dobra. To jest jedna z ładniej wydanych książek, które.
O, to się
I
cieszę
muszę
się.
powiedzieć, że to, jak ona jest wydana, przekonało mnie do tego, żeby ją przeczytać. I sobie ją tak czytałem, bo naprawdę po stronie po dwóch, bo akurat chyba dostałem ją chwilę przed tym najgorętszym okresem kampanii wyborczej, którą na Śląskiej Opinii opisywaliśmy, i tak sobie. Jak się denerwowałem, to sobie czytałem kolejne strony.
Pomagało ci jakoś?
Chyba tak. Muszę było się oderwać trochę inne myślenie w ogóle. Więc jeżeli ktoś potrzebuje, to polecamy. Wystarczająco dobre życie. Ryszard Kulik był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.